TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8:03. Gościem wtorkowego poranka TOK FM jest teraz Magdalena Sopkowiak-Czarnecka, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE. Dzień dobry.
Wszystko się zgadza. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Unijnego programu, który ma wzmacniać obronność Unii, także przede wszystkim wschodniej flanki Unii Europejskiej. My z tego programu dostaniemy największą pulę pieniędzy. Ile to jest dokładnie?
43,7 miliarda euro. Żebyśmy mieli stuprocentową pewność, że to dostaniemy, czekamy teraz na decyzję komisji. W wakacje zeszłego tego roku jeszcze kraje członkowskie zgłaszały do Komisji Europejskiej, o jaką kwotę będą chciały aplikować. I tutaj też mogę uchylić rąbkę tajemnicy, że Komisja miała nadzieję, mając do dyspozycji 150 miliardów euro, że za pierwszym razem, kiedy kraje zgłoszą swój akces, to niecałe pieniądze się rozejdą. Okazało się odwrotnie. Kraje członkowskie, 19 krajów członkowskich, które weszło do mechanizmu SAFE, zgłosiło takie prośby, że całe pieniądze zostały rozdysponowane przy pierwszej turze. We wrześniu komisja ogłosiła, że Polska może się starać o 43,7 miliarda euro. I teraz do 30 listopada, czyli do ubiegłej niedzieli, musieliśmy złożyć bardzo szczegółowy plan inwestycyjny, żeby wykazać, na co te pieniądze chcemy wydać. I w ciągu 6 tygodni będzie decyzja Komisji Europejskiej, czy faktycznie taka kwota będzie Polsce przyznana.
Czy raczej jest duże prawdopodobieństwo, że będzie zielone światło Komisji Europejskiej?
Ja jestem optymistyczna. Dwa kroki w strategii zaproponowałam mojemu zespołowi. Po pierwsze, to, że przygotowaliśmy też listę rezerwową. Wysłaliśmy do komisji projekty na 43,7, natomiast cała lista z pełną dokumentacją projektów jest aż na 60 miliardów. Zrobiliśmy to dlatego, że jeżeli w ciągu tych 6 tygodni komisja powie, że któryś z projektów jej zdaniem nie wypełnia kryteriów mechanizmu SAFE, które są precyzyjnie określone w rozporządzeniu, żebyśmy mogli szybko zaproponować inny projekt już w pełni zdokumentowany. Drugi krok, który przyjęliśmy, drugą strategię, to, żeby z komisją na bieżąco konsultować i to też dawało nam taką możliwość rozporządzenie, przed złożeniem planu konsultować punkt po punkcie to, co chcemy złożyć. I tak też robiliśmy, odbyliśmy kilka rund negocjacyjnych z komisją jeszcze przed złożeniem planu. Także jestem optymistką, ale też nauczona doświadczeniem, że zawsze poczekaj na ostateczną decyzję.
I projektów w ramach tego programu zaproponowanych przez Polskę jest ponad 100.
Tak, 139. My mamy, tak jak pan redaktor powiedział, największą część, szansę na największą część SAFE'a. Ponad 40 miliardów, blisko 1/3. Kolejne kraje, to jest między innymi Rumunia, to są Węgry, to jest Francja, to już są alokacje poniżej 20 miliardów euro. 139 konkretnych projektów opisanych, bo to są i umowy już zawarte, bo mechanizm SAFE pozwala nam refinansować projekty, na które zawarliśmy umowy od maja tego roku, od 27 maja do maja przyszłego roku. To są umowy, które zawieramy samodzielnie. I je bardzo, czyli jeden kraj, jeden produkt. Polska nie szuka do tego partnerów. I tutaj bardzo precyzyjnie musieliśmy opisać każdy projekt. Po pierwsze, czy spełnia kryteria SAFE?
A właśnie jakie to są kryteria?
To jest po pierwsze, 65% danego produktu, bo SAFE jest programem produktowym, musi być wytworzony na terenie Unii Europejskiej, a właściwie szerzej EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Drugie, firma musi mieć siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Trzecie, musi być zarządzana i musi mieć ten najsilniejszy wpływ i system zarządzania kontrolowany przez organy w Unii Europejskiej i produkt musi być w całości dostarczony do roku 2030. To są najważniejsze kryteria. I teraz to, co składamy do... i opisujemy w tym planie. Po pierwsze, czy spełniamy kryteria? Po drugie, jakie podjęliśmy kroki? I to było bardzo trudne zadanie, żeby przy każdym tym projekcie jednak poszukać partnerów unijnych, bo tutaj komisja mocno naciskała na to, żebyśmy jak najczęściej podchodzili do projektów od strony common procurement, czyli wspólnych postępowań, więc każdy z tych projektów jest szczegółowo opisany. I teraz dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w tym programie obowiązują też kamienie milowe. One są inne niż w KPO, bo wiem, że kiedy słyszymy kamienie milowe, to od razu przychodzi nam na myśl rzeczy zupełnie niezwiązane z projektem. Nie, tutaj kamieniem milowym jest na przykład data zawarcia umowy, potem data pierwszej dostawy, data ostatniej dostawy i dzięki temu wpływają kolejne pieniądze do Polski.
Czy przemysł zbrojeniowy w Polsce będzie w większości tych projektów zaangażowany, bo oczywiście pojawiają się już pytania także opozycji, ale także ekspertów, czy to będzie wzmacniało przemysł zbrojeniowy naszych sojuszników, Francji, Niemiec, czy przede wszystkim Polski? Jak to będzie wyglądało?
Dokładnie takie założenie przyjęliśmy, że większość pieniędzy ma trafić do polskiego przemysłu. Kiedy robiliśmy z Agencją Uzbrojenia ten szacunek, patrząc na potencjalnych dostawców albo tych, których już znamy, to wszystko wskazuje na to, że 89% środków zostanie w Polsce. I powiem tak, nawet jeśli finalnie nie będzie to 89, a będzie to 80, to i tak to jest ogromny sukces i absolutne odwrócenie filozofii zakupów wojskowych. Poprzednicy większość pieniędzy wydawali na zakupy poza Polską i poza Unią Europejską. Teraz pan premier Kosiniak zgodnie z doktryną Kosiniaka to odwraca. Coraz więcej inwestuje w Polsce.
Już jest doktryna Kosiniaka?
Jest doktryna Kosiniaka, która mówi o tym, żeby jak najwięcej pieniędzy wydawać w polskim przemyśle. Ale takiej skali, ponad 80% z danej alokacji wydawać w polskim przemyśle obronnym, tego absolutnie jeszcze nie było. I wyprzedzę pewnie pana drugie pytanie, czy wszystkie pieniądze trafią do PGZ-u? Absolutnie nie. Dla mnie przemysł polski zbrojeniowy to jest przemysł państwowy i prywatny, tak samo ważny. I też wstępne szacunki mówią, że te pieniądze mniej więcej 50/50 będą wydawane w prywatnym i w państwowym przemyśle zbrojeniowym.
To są projekty dotyczące wzmacniania infrastrukturalnego naszej granicy, też jeśli chodzi o kwestie cyberbezpieczeństwa. Na jakie sektory tematyczne możemy podzielić te projekty z programu SAFE?
Sam program SAFE jest programem czysto obronnym, militarnym. On oczywiście posługuje się angielskim słowem defense, które ma większe zabarwienie wojskowe, ale tłumacząc na polski obronność możemy to już szerzej rozumieć. Myśmy też komisji wykazywali, że w naszym przypadku ta obronność to nie są tylko projekty czysto wojskowe. I teraz, kiedy zobaczymy na ten rozkład tych 43,7, to około 40 miliardów faktycznie trafia czysto na sprzęt wojskowy, na dozbrojenie naszego wojska. I tu też proszę pamiętać o tym, że to nie ja podejmowałam decyzję, co wojsko ma kupić, tylko to sztab generalny wskazywał na potrzeby, wskazywał na konkretne potrzeby produktowe. Moją rolą była jedynie ocena, czy dany produkt spełnia kryteria mechanizmu SAFE. Czyli około 40 miliardów bezpośrednio wojskowe. Kolejny komponent około kolejnego miliarda to są właśnie wojska cyber, DKWOC i tutaj też duża współpraca z policją i tutaj też projekty cyber, jeżeli chodzi o policję. Dwa dodatkowe resorty, które poza MON-em doszły nam do tego programu, to jest po pierwsze Ministerstwo Infrastruktury, w ramach którego robimy projekty tak zwanego military mobility, czyli mobilności wojskowej. Co to znaczy? Musimy dostosować infrastrukturę do tego, żeby mogły się nią przemieszczać siły zbrojne. To jest czasem wybudowanie nowej drogi, a czasem wzmocnienie drogi. W praktyce kilka projektów infrastrukturalnych, drogowych i kolejowych znalazło się na naszej liście SAFE. Oczywiście dużym tutaj akurat wyzwaniem było, jak udowodnić, że będziemy mieli wspólne przetargi przy projektach infrastrukturalnych, bo co do zasady jest to niemożliwe. Żaden inny kraj nie inwestuje w drogę czy most w innym kraju członkowskim. Ale tutaj doszliśmy do kompromisu z komisją, że te projekty będą przede wszystkim projektami przygranicznymi. Wczoraj podczas konsultacji międzyrządowych w Berlinie już pan minister Klimczak podpisywał pierwsze dokumenty związane z drogą przygraniczną z Niemcami. I trzeci komponent, już ostatni, MSWiA i tutaj Straż Graniczna i Policja i właśnie Straż Graniczna w wymiarze Tarczy Wschód.
Do kiedy ten program ma być realizowany?
Program sam trwa do 2030 roku. Wszystkie produkty muszą być gotowe na stanie sił zbrojnych do 2030. To warunkuje otrzymanie przez Polski całej kwoty do końca, bo zaczynamy od 15% w marcu po podpisaniu umowy pożyczkowej i tak wraz z kamieniami milowymi będziemy dostawali kolejne pieniądze.
A czy będziemy wiedzieć, my, opinia publiczna, jakie projekty są w ramach tego programu realizowane?
Tak, będziemy na bieżąco informować o kolejnych zawieranych umowach, kontraktach, planach. Pewnie pyta pan o to, że dzisiaj ten dokument ma klauzule zastrzeżone. Znam tutaj wątpliwości opozycji do tego.
No właśnie, między innymi poseł Andrzej Śliwka z PiS-u chciał w ramach kontroli poselskiej odwiedzić i odwiedził Ministerstwo Obrony, ale dokumentu nie dostał. Mówi, no jak to się dzieje, skoro Komisja Obrony o tym debatowała w Komisji Europejskiej w Brukseli, wiedzą jakie są projekty, projekty, a my, posłowie opozycji, sejmowej komisji, nie możemy tego pozyskać w gmachu MOL.
To ja mam prośbę do pana posła Śliwki. Z przyjemnością, czy ja, czy pan premier Kosiniak-Kamysz, bo z nim rozmawiałam na ten temat, odwiedzimy posłów na posiedzeniu komisji. Oczywiście, jeśli będzie miała ona odpowiednią klauzulę. Więc myślę, że nie trzeba robić wielkiego show z wchodzeniem do MON-u i pytaniem, gdzie są te kartki, tylko wystarczy zastosować tę drogę, o której mówi polskie prawo, czyli jest komisja obrony, bardzo chętnie, czy ja, czy pan premier Kosiniak-Kamysz się na tej komisji
stawimy. A my, obywatele, rozumiem, ja zresztą, post factum, tak? Po wdrożeniu tych projektów
w ramach podejmowania decyzji, bo na przykład przy niektórych projektach nie jest wybrany jeszcze wykonawca. Agencja uzbrojenia będzie, że po pierwsze, najpierw poczekajmy na decyzję komisji, czy taka lista projektów będzie tą finalną, bo takiej dzisiaj też pewności nie mamy. Komisja ma prawo jeszcze któryś z projektów odrzucić. Czyli najpierw musimy mieć finalną listę i potem w ramach, w miarę realizacji tych projektów, oczywiście opinia publiczna będzie informowana. Dlaczego zdecydowaliśmy się nałożyć tą klauzulę? Bo myślę, że to jest najważniejsze. To jest program na 4,5 roku. Bardzo konkretnie opisane są sprzęty, ich specyfikacja, cena, moment zakupu, moment wejścia na stan sił zbrojnych. Trudno w czasach wojennych o lepszy prezent dla Moskwy niż wysłanie im 130 bardzo konkretnie opisanych projektów wojskowych, żeby zdradzić nasze plany obronne. To jest tylko i wyłącznie taki powód, więc jeżeli ktokolwiek chce rozmawiać o szczegółach, proszę bardzo, robimy posiedzenie komisji w odpowiednim trybie, w trybie zastrzeżonym i każdy może zapoznać się z posłów z tą listą.
Czy ten program oznacza, że Unia Europejska staje się też sojuszem obronnym, a wręcz militarnym?
To jest ciekawe pytanie, bo to jest duża zmiana w podejściu Unii Europejskiej. Obronność
takiego programu wcześniej nie było.
Nie było takiego programu, nie było dyrekcji dotyczącej obronności i zazwyczaj obronność
i komisarza.
Obronność była rozpatrywana tylko w kontekście rynku wewnętrznego, jako element rynku wewnętrznego i współpracy przemysłów, a tematy wojskowo-obronne były pozostawione stronie natowskiej. I tak też pozostaje, natomiast to, co jest, i to jest sukces polskiej prezydencji, to jest też pokazanie, że ta współpraca przemysłów obronnych, ona nie powinna być tylko, mówiąc kolokwialnie, eksperymentalna. Ona powinna być faktem i powinny być dzisiaj unijne środki na obronność, kiedy mamy wroga tuż u granic.
Czyli według pani ten program będzie prawdopodobnie później przedłużany. Jego kolejne odsłony.
Ja myślę, że wczoraj też o tym mówiłam w Brukseli, że jeżeli komisja chce uzyskać efekt współpracy pomiędzy przemysłami obronnymi, to uważam, poszczególnych krajów członkowskich, uważam, że powinien być SAFE 2, bo dzisiaj my się tego uczymy. Dzisiaj mamy też pilne potrzeby do zbrajania w Polsce, gdzie nie mamy czasu na szukanie partnerów, tylko potrzebujemy konkretnego sprzętu, który stanie przy granicy.
A później już tego czasu
później będzie więcej czasu i możemy tą współpracę z partnerami nawiązać.
Na koniec króciutko, bo dużo emocji wzbudził fakt, że też Ukraina zyska na polskim sejfie. Między innymi współpraca, jeśli chodzi o systemy dronowe i antydronowe. To są profity dla nas, czy też jakiś gest dla Ukrainy, nasz polski, nasz Unii Europejskiej?
Po pierwsze, rozporządzenie SAFE wprost mówi o tym, że Ukraina jest częścią SAFE'a i kraje członkowskie mają Ukrainę wspierać, więc też nie rozumiem niespodzianki i oburzenia. To po pierwsze. Po drugie, dzisiaj w rozmowach ze stroną ukraińską stawiamy sprawę jasno. Rozumiemy, że potrzebujecie donacji takiego czy takiego sprzętu, ale my chcemy przeniesienia na polski teren produkcji tego i tego w ramach pozyskania technologii. Więc tak te negocjacje chcę poprowadzić, aby polski przemysł zbrojeniowy, a zatem i Polacy, byli beneficjentem tej wymiany.
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dziękuję za wszystkie wyjaśnienia. Za chwilę informacje, po nich komentarze.
Pięknego dnia.